Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 194. odcinek podcastu Champions Way, a moim gościem dzisiaj Cyprian Majcher.
Cześć, witam się.
Dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. De facto już ze 4 lata temu udało nam się to zrobić.
A tego nie wiedziałem, wyliczyłeś to, że 4 lata temu mieliśmy pierwszy kontakt chyba na Instagramie, prawda?
Tak.
Próbowaliśmy się złapać, więc no.
Tak. W kwietniu 2020 roku była pierwsza interakcja i tam sobie zaczęliśmy rozmawiać. Początkowo, nie wiem czy pamiętasz, mieliśmy zrobić live'a, bo to wtedy live'y były popularne. To był taki okres, gdzie one dobrze żarły. I pamiętam, że powiedziałeś coś takiego, że nie wiesz, czy moja głównie publika będzie gotowa na to, co chcesz powiedzieć wtedy.
Że twoja publika nie będzie gotowa? No. Myślę, że tak. Chociaż teraz przypomniałeś mi dopiero tą sytuację, to nie zapomniałem, ale że rzeczywiście ja też byłem w takim momencie wtedy w życiu, gdzie bardziej już się odrywałem od tego życia, które prowadziłem i bardziej windowało mnie w stronę takiego świata mniej materialnego, więc moja głowa też naprawdę była, powiedziałbym, wysoko w chmurze. I wydaje mi się, że na ten czas, który był wtedy, ludzie, którzy mogliby ciebie obserwować, mogli nie być gotowi na to, co ja miałem wtedy w głowie, więc finalnie wydaje mi się, że dobrze, że do tego nie doszło, ale lepiej później niż wcale.
Oczywiście, tak. I teraz przechodząc do takiego jednego fajnego cytatu, który kiedyś wypowiedziałeś, takiego zdania, które wypowiedziałeś: sztuką jest nauczenie się, jak być nikim. I w pewnym sensie to jest takie rozpoczęcie budowania fundamentu tego, kim się jest. Bo wydaje mi się, że role, jakie odgrywamy w życiu, to jest jedna rzecz. Ty jesteś ojcem czwórki.
Tak, czwórki.
Jesteś już partnerem.
Chociaż nie wiem, jak to się stało cały czas.
Jak tutaj? Planowałeś ile? Jedno, dwa?
Znaczy, to nie wiem, czy chcę o tym mówić, ale planowałem mniej na pewno, ale jakby czuję, że to jest dar od Boga, że po prostu zostałem predestynowany do bycia ojcem i zdarzyło się tak, że jestem ojcem czwórki, choć na nic nie było to w jakiś sposób planowane. Mówię to bardzo okrężnie, ale jasne, finalnie tak jest.
Mówiąc po sportowemu, zostałeś powołany do bycia ojcem czwórki.
Świetnie nazwałeś.
Jesteś rugbystą, kiedyś zawodnikiem reprezentacji, dzisiaj jeszcze pierwszoligowym zawodnikiem, czy już nie?
Tak, gram cały czas. Obecnie w drużynie Orkana Sochaczew, czyli to jest Ekstraliga rugby.
Okay.
Najwyższa liga w Polsce.
Czyli cały czas
czynny. Poziom rozgrywek. Tak, cały czas.
Crossfitter, przedsiębiorca, partner oczywiście.
Wszystko się zgadza.
To wszystko te role. A kim jesteś w takim razie?
To jest bardzo dobre pytanie, choć nie wiem, w jakim obszarze mnie pytasz teraz, bo w takiej przestrzeni materialnej, o którą mnie zapytałeś, to właśnie odnajduję się w tych rolach w życiu, w których odnajduję się bardzo dobrze i realizuję się, kreując życie swoich marzeń. To znaczy czuję, że wspólny mianownik tych wszystkich ról to jest podążanie za swoją ideą, którą mam w życiu i do której dążę, czyli realizując się na takim najgłębszym poziomie istnienia swojego życia i tego, kim chcę się zamanifestować w swoim życiu. A różne role manifestuję, wobec czego moje życie jest sumą takich zlotów i upadków i dużo się w nim dzieje, ale odnajduję się w tym chaosie na tyle, by móc cały czas nie zbaczać z tego kierunku, który sobie obrałem. Mhm. Jeśli się pytasz mnie na bardziej takim głębszym poziomie, to
duchowo.
To był taki moment w moim życiu, w którym zjechałem z drogi, którą sobie obrałem, i też nawiązujemy do tego okresu sprzed 4 lat, kiedy mnie zaprosiłeś na live'a do swojego programu czy kanału na Instagramie, i to był też taki moment w moim życiu, w którym ja tak dużą tęsknotę czułem za tym, żeby doświadczyć tego najwyższego poziomu swojego istnienia, że ja musiałem zboczyć z drogi materii, z drogi, w której realizowałem się tutaj w tych wszystkich rolach, żeby właśnie to, co też powiedziałeś, żeby stać się nikim, mam na myśli i miałem na myśli to, że stać się człowiekiem, którym jest wolny na tamten moment od przywiązań, pragnień, od oceny, nie tylko oceny innych ludzi, ale oceny siebie samego, oceny świata, który ja postrzegam, nadawanie mu różnych identyfikacji, łatek, etykiet i wszystkiego, co powodowało, że czułem, że moje szczęście jest puste i jest bez znaczenia, więc to był taki moment, w którym musiałem zboczyć z tej drogi, pobyć chwilę dłuższą samemu, podoświadczać pewnych rzeczy, żeby móc wrócić ze zdwojoną siłą i oprzeć moje jestestwo, fundament, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, a który czuję, że teraz na którym jestem teraz oparty.
Jasne. To jest ciekawe właśnie, jak patrzysz na to z tych kilku perspektyw, dlatego że chwilę przed włączeniem mikrofonów, kamer, rozmawialiśmy o tej presji społecznej, prawda? I do czego.
No, rozmawialiśmy też o innych rzeczach, ale to nie będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy plotkować oczywiście.
Nie. To nie my. Rozmawialiśmy o tej presji społecznej i do czego ona potrafi doprowadzić, prawda? I w jaki sposób taki, powiedzmy sobie, kapitalistyczny wyścig szczurów polegający na takim konsumpcjonizmie właśnie rzeczy materialnych głównie, jak on może prowadzić do takiej samodestrukcji. No i wiesz, ja tu jestem w ogóle ciekawy tego, czy ty uważasz, że w pewnym momencie to ta pogoń i taka presja zewnętrzna była tym czynnikiem, który doprowadził cię do... Ja pamiętam, jak przygotowałem sobie notatki w zeszłym roku, jak już byliśmy umówieni na podcast i tam w ogóle się też śmieszne rzeczy wydarzyły, bo ja złamałem najpierw nos na meczu, a potem ty miałeś 40 stopni gorączki, jak użyliśmy ten termin. Dokładnie. I potem się rozjechało. Ale ja pamiętam, że jedno z pierwszych haseł, jakie sobie zapisałem, co ja czułem, przez co ty przyszedłeś, to była metanoia.
Czyli metanoia. Jeszcze raz słyszę takie słowo w ogóle.
Metanoia to jest taki całkowita przemiana myśli, duchowa i również za tym podążające nowe działania w kierunku zmiany ku lepszej rzeczywistości.
Ciekawe.
To jest taka, wiesz, taka naprawdę głęboka przemiana, nie tylko na poziomie fizycznym. I pamiętam właśnie, że w zeszłym roku to słowo miałem tak wyboldowane. Mhm. Nawet jest, zresztą mam je tutaj w notatkach, prawda? Numer jeden, metanoia, czyli ta przemiana. I teraz powiedz mi, czy ta przemiana to była bardziej odpowiedź na to, że już nie chcę uczestniczyć w tym wyścigu szczurów, ale również tej presji, którą na siebie narzuciłem, czy bardziej, bo z tym też się spotkałem w zaledwie kilku rozmowach, w których byłeś gościem, bo ty nie gościsz w wielu podcastach. No jesteś gospodarzem swojego podcastu oczywiście, o czym na pewno powiemy, jeszcze o tym pogadamy, ale w jednym z podcastów powiedziałeś, że zawsze miałeś sobie taką tęsknotę za tym, kim jesteś, czyli za sobą samym, prawda? I jestem ciekawy, jeśli chcesz wejść głęboko, albo jak głęboko, to jakby co się rozjechało w pewnym momencie?
To bardzo dobre pytanie mi zadałeś i rzeczywiście ja teraz przed chwilą nawiązałem do tego, że ja czułem taką głęboką tęsknotę za sobą, wobec czego musiałem doświadczyć pewnych rzeczy w swoim życiu i odejść od tej drogi, którą sobie obrałem, żeby móc zobaczyć, kim jestem w tej istocie swojej. I to było spowodowane tym, że ja swoje pewne osiągnięcia i plany, które sobie wyznaczałem i które też realizowałem w życiu, w momencie, kiedy dochodziłem do końca ich i kończyły się one zielonym światełkiem i
sukcesem,
i było to dla mnie swoisty sukces, to dla mnie to było, tak jak powiedziałem, puste i bez znaczenia. Mm. Dlatego byłem mocno przywiązany do świata materialnego, do tego, gdzie jest ulokowane moje szczęście i utożsamiałem je z tym, że dojdę kiedyś do jakiegoś momentu, że będę szczęśliwy, że to mi sprawi przyjemność, że wybuduję dom, że zrobię milion innych rzeczy, które doprowadzą mnie do tego szczęścia i finalnie nigdy one mnie do tego nie doprowadziły, ani wiem, że mnie nigdy nie doprowadzą, bo ja tego nie miałem w sobie. To nie był ten fundament, ten stan istnienia, o którym ja też często mówię i o którym też mówiłem w różnych podcastach, w których gościłem, że stan szczęścia to jest stan istnienia. Tak jak drzewo, które jest zawsze, daje ci cień, bez względu na to, czy jest deszcz, czy jest słońce, czy się dzieją inne rzeczy, wichura, huragan, ono zawsze jest. Tak samo twój stan szczęścia to jest stan istnienia, na którym ty się opierasz, tak samo jak stan miłości bezwarunkowej, przez którą ty postrzegasz swoją świadomość, to kim jesteś. Mhm. Więc tak, tak jak powiedziałeś, ten świat materialny i ta pogoń, ten, bym powiedział, właśnie stan ciągłego ciśnienia do przodu, rozwijania, self-development junkie sprawił właśnie, że ja już na pewnym etapie nie dawałem sobie rady z tym. To znaczy, to nie był jakiś skrajny stan, ale ja po prostu czułem pustkę. I potrzebowałem, zrozumieć, skąd ta pustka się bierze.
Okej. Okay. A dlaczego tak drastycznie?
Czemu drastycznie?
No zniknąłeś. W takim sensie, że miałeś, wiesz, świetnie rozwijający się podcast, który na ten czas, bo ty zacząłeś w lutym 2018 roku.
Chyba
dane,
tak.
Dane są chyba dobre, tak. Nie? Dobre. Pewnie jak się robi research o gościu, to w pewnym momencie wiesz więcej niż on o niektórych rzeczach, które zrobił.
Szczególnie jeśli chodzi o daty i dni, prawda?
Tak, a ja staram się to trzymać, wiesz, dobrze, dobrze w głowie zapamiętywać. Więc luty 2018 odpaliłeś podcast i zrobiłeś... No, bardzo dużo dobrego tym podcastem, bo pokazałeś, jak fajnie można łączyć sport, ale również pokazywać, jak ci ludzie high performance to zrobili. Przeprowadziłeś wiele świetnych rozmów w tym podcaście i co do zasady widać było na płaszczyźnie zewnętrznej, że się spełniasz, nie? Mhm. No i teraz, jak pewnie się domyślasz, jak wrzuciłem tą ankietkę na Instagramie krótką, czy masz pytanie do Cypriana, no to pewnie z 10 pytań dotyczyło tego samego, nie? Dlaczego przerwał nagrywać? Co się stało wtedy, kiedy nagle była gruba kreska, koniec podcastu, nie? Czy jakby musiałeś, dlatego wracam do mojego pierwotnego pytania i użycia tego słowa drastycznie. Dlaczego tak drastycznie musiałeś to odciąć jakby totalnie? No bo poniekąd, nawet ktoś zapytał, dlaczego zniknąłeś z internetu?
Dlaczego zniknąłem? Ja tak naprawdę w nim zbyt mocno nigdy nie byłem, bo dla mnie nagrywanie podcastu to było po prostu włączenie mikrofonu i podzielenie się z tym, co ja mam w głowie i z tym, co gość ma do przekazania i opowiedzenia swoją historię sukcesu na podstawie swojej historii, bo dla mnie każda historia jest unikatowa i dróg do osiągnięcia swojego celu jest wiele. Ale to się związało z tym, że ja też podejmuję tak decyzję w życiu, że u mnie jakby pewne kwestie są zero-jedynkowe. Ja też odpowiadałem na te pytania, dlaczego to zrobiłem. Dla mnie związało się to z różnymi, właśnie to był proces, w którym ja rozpoznawałem w sobie dużo rzeczy. Rozpoznawałem, że ja pragnąłem iść w taką stronę, bo to jakby też podcast był odzwierciedleniem tego, co ja miałem w głowie. Tak samo jest, wiesz, tak samo jak twój podcast jest odzwierciedleniem, czym ty się interesujesz, co jest twoją pasją, co jest jakby, nie robisz, wiesz, podcastu o monetach numizmatycznych, które ciebie nie interesują. Więc tak samo ten podcast był odzwierciedleniem mnie na tamten moment.
Jasne.
I ja zmieniłem perspektywę. Uświadomiłem sobie, że ja wpędzam w ludzi w jeszcze większy shit, który oni mogą jakby zatracać w tym siebie i szukać cały czas na zewnątrz, jeszcze dalej. Mhm. To była moja perspektywa na tamten czas, bo moja obecna perspektywa się zmieniła. Ja już zrozumiałem, że te postawy, które ja prezentuję obecnie i które prezentowałem kiedyś, to są skrajne postawy. Ja nie mogę oczekiwać od ludzi, którzy osiągają mistrzostwo w swoich dyscyplinach, że oni będą w jakimś work-life balance i żeby oni byli, że oni będą szczęśliwi, realizując się tutaj jako ojcowie, jako matki.
Zdrowi
i w pełni harmonii. Nie, ja jakby to była taka, to był moment, w którym ja sobie uświadomiłem, że ja nie chcę ludzi wpędzać w większe bagno niż oczywiście to było na podstawie swoich doświadczeń.
Jasne.
Większe bagno niż obecne w którym ja byłem. Mhm. Czyli, że szukanie dalej, gdzieś dalej. Jeśli ja osiągnę ten mistrzowski poziom, wygram, zdobędę mistrzostwo, to wtedy będzie super, będę szczęśliwy. No, to było moje, ale ja stwierdziłem, że ja nie chcę dalej ludziom tego pokazywać, bo ja odkryłem inne sfery w sobie, że ja nie muszę nic robić, żeby to było. I co ciekawe, bo ja o tym też mówiłem w innych rozmowach, ale Moja perspektywa teraz się już różni, dlatego też zdecydowałem się, żeby wrócić do nagrywania podcastu od tego roku, dlatego że ja zrozumiałem, że to jest ultra skrajna postawa, że ja, to co ci powiedziałem przed chwilą, nie mogę wymagać od tych ludzi i też od siebie samego, że jeśli chcę się realizować w tym, to będę miał to, to, to i to. Mhm. Ja wiem, że mogę wychodzić do bycia, do chęci bycia najlepszym z takiej pewności siebie, która wynika z miłości, z akceptacji, z tego, że ja po prostu mam taką energię w swojej postawie, a nie muszę o nią zabiegać, nie muszę o nią walczyć, nie muszę jej wypracowywać, ale żeby taką postawę zdobyć, to muszę najpierw cofnąć się do swojej przeszłości i uzdrowić pewne programy w podświadomości, które mam. Mhm. Ja mówię trochę ogólnikami, dlatego że każdy ma swoje różne programy, które ma nieuleczone traumy, które go ograniczają w życiu i zabierają mu energię, którą może spożytkować na życie, na które chce mieć, na manifestację swojego życia. Mhm. Więc to był jeden czynnik. Drugi czynnik, już kończąc tą przydługą wypowiedź, to po prostu zrozumienie, że bycie najlepszym niekoniecznie musi oznaczać bycie najlepszym właśnie tam do zewnątrz, w którym my musimy komuś udowodnić, że jesteśmy coś warci, że musimy z kimś rywalizować, komuś pokazać jego niższość, a swoją wyższość. Mhm. Nie musi koniecznie oznaczać, że ten wynik, ten końcowy, to jest dla nas coś, do czego my dążymy, bo to może być efekt wtórny.
Tak.
I nie ma nic złego, żeby swój potencjał najwyższy realizować w tym życiu. Mamy jedno życie, znaczy nie mówię o życiach, które o innych wcieleniach, ale tutaj na tej ziemi, w materii, w której teraz żyjemy, mamy jedno życie i każdy z nas jest predestynowany do tego, żeby osiągnąć najwyższą doskonałość, żeby móc tą doskonałość projektować do zewnątrz i stać się, szukam odpowiednika słowa, najlepszą wersją siebie, którego jeszcze nie znalazłem dobrze, ale nie chcę go użyć. Ale po prostu, żeby
Realizować swój potencjał.
O, dokładnie. O, zapamiętam to słowo.
Dokładnie. To jest szalenie interesujące i pozwól, że to zbiorę w całość, bo tak zaczynam rozumieć, o tak powiem, prawda? Bo nigdy nie powiem, że rozumiem, bo też w gabinecie pracując jako psycholog nigdy nie śmiałbym powiedzieć rozumiem, prawda? Co powiedziałeś, albo rozumiem, przez co przechodzisz. Staram się zrozumieć i zaczynam ten proces tworzyć w swojej głowie. Dążenie do czegoś i myślenie, że jak będę miał X, to będę szczęśliwy, a jeżeli nie będę miał, to szczęście jest niemożliwe. To jest to, co już wielokrotnie w tym podcaście padło, takie stwierdzenie, że poczucie własnych wartości nie zależy od tego, co robisz, co osiągasz albo czego nie osiągasz, tylko kim jesteś, jakim człowiekiem jesteś, prawda? Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to masz jakby w sobie wpisane. Oczywiście to dobry człowiek to jest pojęcie bardzo subiektywne, ale zakładamy, że jako człowiek masz wartość jako człowiek, kropka. Tam nie ma ale, prawda? Tylko twoje czyny mogą sprawić, że być może etycznie jesteś uznawany jako ktoś zły, prawda? Według zasady etyki, nie według kogoś, prawda, subiektywnego odczucia. Każdy ma swoją moralność, kodeks oparty na wartościach, który powinien być takim naszym fundamentem tego jestestwa, czy jakąś misję życiową. Jak ty opowiadałeś o tym, jak się realizujesz w swoich rolach, to ja poczułem, że ty masz misję, nie? To jakby to w twoje życie jest wpisana taka pasja do zarówno sportu, jak i wychowania dzieci, jak i do teraz powrotu właśnie do nagrywania podcastu i możesz to wszystko robić z pozycji nie napierdalania. Wiesz, high performance, muszę być zawsze zmotywowany i tak dalej, nie? I dlatego ja mam wrażenie, że tu łączą się nasze filozofie, bo w pewnym sensie pokazujemy na przykład, jak wygląda życie high performance, bo i ty, i ja rozmawiamy z takimi ludźmi. Ja staram się później to na przykład kontrować w rozmowach z kimś, kto przyjdzie i powie, słuchaj, jakby no nie musisz tak zapierdalać, prawda? Jakby spacer w lesie dobrze zrobi, czasem pomedytuj, zjedz coś dobrego, nie musisz osiągać sukcesów i nie musisz ciągle wieszać sobie złotych medali według jakichś zewnętrznych rankingów. Po prostu, po prostu bądź, prawda? Rób swoje. Mam wrażenie, że taki obraz rzeczywistości jest dobrze kontrować od czasu do czasu. I nawet tak rozmawialiśmy chwilę wcześniej też o motywacji, prawda? Wiem, że ten temat wciska jakiś guziczek w twojej głowie, ale wiesz, na przykład ostatnio rozmawiałem z takim siatkarzem plus ligowym, właśnie dzisiaj wrzuciłem tą rozmowę z nim w moim podcaście i I on powiedział też szalenie interesującą rzecz. Najważniejsze są te momenty, kiedy nie masz tej motywacji, a i tak wstajesz i robisz. Bo twój sens tego, co robisz, taki franklowski, prawda, sens, człowiek w poszukiwaniu sensu, jest tak silnie zakorzeniony w tobie, że tobie się może nie chcieć zaprowadzić dziecka do szkoły. Ale ty wiesz, że masz odpowiedzialność. Mhm. I to zrobisz mimo wszystko. To ma sens?
Jakby dokładnie, zbierając to no, całość? Jakby poruszyłeś kilka ciekawych wątków i to a propos tych wartości jeszcze.
Tak. Wartości, misja.
Tam skomentuję, dokładnie. Wartości, to co powiedziałeś, wynikają z tego, kim jesteś, ale to, kim jesteś, wynika z tego, co w jaki sposób przepracowałeś wszystkie w jaki sposób przepracowałeś swoją przeszłość, która wpływa na twoją obecną energetykę, to kim jesteś teraz, wszystkie, jak, w jaki sposób mogłeś zmierzyć się ze swoją programą, z różnymi programami w podświadomości, które cię ograniczały, czy ta jakaś traumy z dzieciństwa, krzyk mamy, taty, molestowanie, gwałty, które odbiły się bardzo głębokim piętnem na to, kim obecnie jesteś, więc żeby zrzucić ten kilkudziesięciu kilogramowy plecak w swoim życiu, żeby po prostu poczuć się lżej, lepiej ze sobą, musimy do tego wrócić, to potrafić przetransformować na doświadczenia takiego destrukcyjnego, ograniczającego i obciążającego nas, na po prostu na doświadczenie, które pozwala nam siebie wzrastać, po prostu pozwala nam wzrastać w życiu, na zrozumieniu, że pewne rzeczy wydarzyły się po to w naszym życiu, żebyśmy my mogli w nim zrozumieć inne rzeczy, które mają nas doprowadzić finalnie do rzeczy jeszcze innych, na które prawdopodobnie czekamy i które się nam zdarzą. I to wszystko wynika jakby to, jaką pracę ze sobą wykonamy, a nawet ja też nie lubię używać pracy, bo wiąże się to z jakimś wysiłkiem, z jakimiś wyrzeczeniami, to jest bardziej kwestia rozpoznań w sobie, rozpoznania, jakimi kierujemy się programami w życiu, co nas ogranicza, co nas obciąża i jakby zrozumienie, przetransformowanie tych programów właśnie na doświadczenia wzmacniające, ale to wszystko składa się na naszą postawę i wartości, którymi się kierujemy w życiu, powinny właśnie wychodzić z naszej postawy, tak samo jak pewność siebie wynika z naturalnej pewności siebie, z twojej postawy, a nie z tego, że ty sobie przypominasz, że jestem pewny siebie. Bo jeśli ty sobie mówisz, że jestem pewny siebie, to czy ty naprawdę, czy naprawdę pewny siebie jesteś? Jeśli ty musisz sobie o tym mówić, sobie to przypominać, tak samo czy w momencie, kiedy masz możliwość, żeby być z kimś uczciwym i podjąć decyzję, być w sytuacji, w której mógłbyś kogoś oszukać, czy ty musisz sobie przypominać, że Cyprian, bądź uczciwy, bo taki jest twój kodeks, bo czy w momencie, kiedy to sobie przypominasz, czy ty rzeczywiście jesteś uczciwy, czy takie wartości po prostu dla mnie wynikają z postawy i uświadomienia sobie i doświadczania tego, kim jesteśmy.
Super. Fajnie, że parkujesz w tym miejscu, dlatego że a propos tego przepracowywania siebie, to też jest takie słowo w stylu rozwijania własnego potencjału, nie? Właśnie, czy stawanie się lepszą wersją samego, to drugie, stawanie się najlepszą wersją siebie, nie? Takie przepracować siebie, prawda? To ja uznaję taką zasadę i wierzę głęboko w to, że nigdy nie będziemy w stanie do końca się przepracować i nikomu bym tego nie życzył, bo to jest ciągły proces. To jest w pewnym sensie droga, jaką wybierasz, prawda? To co ty mówisz...
Przepracować, to znaczy, że mówisz o tym, że możemy całe życie poświęcać na to, żeby móc rozpoznać i przetransformować każdy program, który w sobie mamy, że to jest że one są niezliczone, o tym mówisz.
Możemy nazwać to programami, możemy nazwać to doświadczeniami z przeszłości, możemy nazwać to jakimiś schematami, na przykład, które się uwidaczniają w pewnych momentach naszego życia. Tak, ale mówię też na przykład o tym, że to nie jest tak, że naszym zadaniem w życiu powinno być ciągłe właśnie, tak jak sam powiedziałeś, taka orka, nie?
Oczywiście.
Przepracowywanie, że ja jeszcze jestem niekompletny, bo ja uważam, że też akceptacja tego, że my nigdy nie będziemy kompletni. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i w tym, jacy jesteśmy, tak jak powiedziałeś, nie musimy być na przykład najlepsi według takiej nomenklatury, czyli rankingi zewnętrzne, wiesz, medale, puchary, ale możemy...
Zgadzam się w 100%. Naszym celem tutaj jest, żebyśmy czerpali radość życia, żebyśmy mogli się cieszyć tym życiem, żebyśmy mogli kochać, żebyśmy mogli opiekować się naszymi bliskimi, żebyśmy mogli żyć z nimi w harmonii, w szczęściu. I to jest nasz cel i cel wszystkiego, co robimy. Po prostu, żeby być tutaj szczęśliwi. Jakby cel tego życia jest naprawdę prosty. Ale i to, co powiedziałeś, że rzeczywiście ja też nie jestem fanem psychoterapii i przez, wiesz, memłania przez 20 lat tych wszystkich, wiesz, programów, które ma, no, programów, czy to doświadczeń traumatycznych, które mamy w sobie, bo wiesz, jakbyśmy się uparli, to możemy jeszcze, wiesz, analizować jakieś, wiesz, kwestie, nie wiem, karmy rodowe z poprzednich wcieleń, czy wiesz, przejść przez cały proces dzieciństwa, analizować każdą negatywną, traumatyczną sytuację, która nam się przydarzyła. Więc z mojej perspektywy powinniśmy się na tyle cofnąć w swoim życiu do doświadczeń, do takich największych kobył, które nas obciążają energetycznie. Tak. To znaczy, każdy ma takie doświadczenia, w których w jakiś sposób czuł dyskomfort w takim wieku formatywnym, w którym, nie wiem, czy to był krzyk matki, czy był brak obecności ojca, jakby przytulenie się, wiesz, ze swoim energetycznym ojcem, jakby poczucie, że nie musisz nikomu nic udowadniać, że on tutaj jest w tym momencie, czy to jest twoja mama, ktokolwiek inny, że zrozumienie, że twoi rodzice byli najlepszymi rodzicami, jakimi mogli być i dojście do tego momentu, że rozbicie i przetransformowanie największych tych kobył, programów, blokad, rzeczy, które, tak? Bo też nie chodzi, chodzi o to, żebyśmy każdy jeden najmniejszy, dlatego że naszym celem tutaj jest zakończenie tych historii i życiem swoich marzeń.
Tak, a nie życiem kogoś innego, czyli nie będę jak mój ojciec na przykład.
Dokładnie. I wychodzimy z innej przestrzeni, w tym chodząc na psychoterapię możemy dostać, bo jak to świetnie pisał notabene Eckhart Tolle, widzę, że gdzieś tam mamy podobną literaturę, bo jakby też widziałem, że tutaj masz na notebooku, masz Hawkinsa, różne książki, więc myślę, że podobną literaturą się otaczamy, o czym ja mówiłem teraz?
O Eckhart Tolle. Chciałeś powiedzieć Eckhart Tolle. Eckharcie Tolle.
Wypadł mi wątek całkowicie.
Doszliśmy do tego miejsca z tego, że czasem...
Okej, dobra, już mam, już mi wróciło. W psychoterapii możesz dostać po 20 latach pracy z psychoterapeutą, możesz dostać książkę, w której masz 500 stron wszystkich swoich doświadczeń z całego życia, a finalnie i tak nie wiesz, kim jesteś i z jakiej perspektywy ty robisz i jak możesz żyć dalej z tym, bez obciążania siebie tego samego i cały czas mieć taką, bym powiedział, żal, cały czas mieć takie poczucie, że jesteś wybrakowany, że czegoś jeszcze nie przerobiłeś, że jeśli nie doświadczysz Boga w sobie, Boga w działaniu, jam jest, to nie ma w tobie tego pierwiastka miłości, pierwiastka szczęścia bezwarunkowego, w którym możesz podążać do przodu. Dlatego ja zawsze mówię, naszym fundamentem powinien być najpierw zajrzenie do swojej duszy, do tego pierwiastka i dopiero dalej możemy iść w umysł i rozpoznawania różnych programów ego, ale dla mnie kluczowe jest doświadczenie Boga w sobie.
Jasne. Teraz te wszystkie doświadczenia, one dla kogoś mogą brzmieć bardzo tak ezoterycznie, prawda? Tak już słysząc nawet słów, jakich ty używasz, prawda? Dla kogoś to może być dosyć odległe. Pytanie, skąd u ciebie właśnie ten taki metapoziom, bo to już jest w pewien sposób coś takiego dostępnego dla kogoś, kto naprawdę zajrzał tam. Czy to właśnie jest bardziej literatura, czy powiedziałbyś, że te swoje, w cudzysłowie, ale i dosłownie, podróże wewnątrz siebie?
Wiesz co, ja też uczę się, żeby rozmawiać o tych rzeczach w bardziej przystępny i bardziej ludzki sposób, bo używam dużo ogólnych słów, jak to, kim jesteś, to, nie wiem, wyższa jaźń, Bóg, świadomość. Dla mnie wspólny mianownik jest dokładnie ten sam, ale jak ja używam tych słów również celowo, dlatego że to, na czym się opiera to jest przede wszystkim doświadczenie.
Okay.
I ja w żaden sposób i żadnymi słowami nie mogę ci opisać tego doświadczenia, dlatego że tak jak powiedzmy, ty byś nigdy nie pił kawę w swoim życiu, ja bym ci mógł opisać słowami, że ta kawa ma czarny kolor, że ona jest delikatnie gorzka, słodkawa, ona cię pobudza i mógłbym użyć wszystkich słów, które są dostępne w naszym języku, ale finalnie ty i tak nie poczujesz smaku tej kawy.
Okay.
To jest tak samo z tymi słowami, których ja używam. Finalnie ja wiem, że ktoś, kto przesłucha tej rozmowy, nie będzie wiedział, o czym ja mówię, dlatego że to jest moje doświadczenie i ja opisuję swoje doświadczenie. Mm-hmm. Ja opisuję swoje rozpoznanie, swoje to, co ja przeżyłem, to w jakich stanach ja byłem i ja nie ma takich słów, i nigdy nie będzie, którymi ja mogę opisać to, też co się ze mną stało. Mhm. I wracając do twojego pytania, skąd takie rzeczy wychodzą i skąd takie rzeczy wynikają? Tak jak też ci powiedziałem na początku, one wynikają z mojej tęsknoty za sobą. Moja tęsknota za sobą przeobraziła się w moje różne wewnętrzne podróże, bo tam, gdzie jest pytanie, tam przychodzi prędzej czy później odpowiedź. Więc moja odpowiedź przyszła do mnie w różnych miejscach, gdzie potrzebowałem. Tak naprawdę moje podróże, tak jak świetnie powiedziałeś, podróże wewnątrz siebie. My nie musimy nigdzie jechać do żadnej Ameryki Południowej, na Bali, do krajów azjatyckich, żeby coś poczuć, żeby coś zobaczyć, bo te wszystkie rzeczy mamy w sobie, ale one pozwalają nam zmienić otoczenie, odbodźcować się od rzeczy, które nas ograniczają tutaj w tym codziennym świecie, w którym mamy mnóstwo obowiązków, pracę, biznes, dzieci i mnóstwo dystraktorów, które nas trochę ograniczają, więc dla mnie kluczowe było spędzenie czasu samego i również akurat tak się zdarzyło, że trafiłem na różne miejsca, w którym mogłem próbować świętą medycynę, czy to jest właśnie Kolumbia, Peru. Potem jakby to oczywiście te podróże były ukierunkowane, to znaczy ja też jechałem tam, żeby tego doświadczyć, to było miejsce zaplanowane, ale po prostu tak podążyła moja energia. Potem ona się przekierowała na inną stronę, bardziej w stronę bardziej jogiczną, gdzie też praktykowałem bardzo długi czas jogę kundalini i ona zmieniała swoje kierunki, ale cel był ten sam.
To taka joga w ruchu, prawda?
To jest taka joga energetyczna. Która z twojej trzeciej czakry wydobywa taką energię transformującą. Jakby to nie jest joga związana bardzo z różnymi asanami, która ma na celu pracować fizycznie, tylko znaczy ogólnie żadna joga nie ma celu pracy jakby fizycznej. Asany w jodze zostały stworzone po to, żebyśmy dłużej mogli wytrwać w medytacji.
Tak.
I jeśli ktoś praktykuje jogę tylko i wyłącznie praktykując asany, to nie jest joga, bo joga to jest połączenie twojego mikrokosmosu z makrokosmosem, czyli ciebie z twoją najwyższą jaźnią i jakby joga składa się z wielu elementów, ale te elementy są ze sobą połączone, to są pranayamy, to są asany, to jest yaman, yama, twoja postawa w życiu, to jest, to wszystko składa się na jogę, a nie to, co mamy często w fitness klubach, czy w różnych miejscach, bo joga pozbawiona oddechu, znaczy joga pozbawiona oddechu i takiego elementu duchowego, to jest po prostu pilates, ktoś się tak bardziej powiedział. Więc to, co mamy, to z czym mamy do czynienia w większości miejsc, to jest właśnie pilates, swoją drogą.
Fajna forma ruchu na pewno, tak, ale na pewno to nie jest to doświadczenie duchowe, o którym ty w tym momencie mówisz, prawda?
Tak.
A teraz, jeżeli chciałbyś i mógłbyś, bo to jakby zaczynam też tutaj być z tobą.
Kurczę, myślałem, że o sporcie bardziej porozmawiamy, a to mówię grubo. Też myślałem, że już o tych wątkach myślałem, żeby mówić mniej, ale mówię, oraż mnie strasznie w tych tematach tutaj.
To dopnijmy jedną rzecz, bo chciałbym o tym doświadczeniu, bo dla mnie wybrzmiało to bardzo jasno, że tego, czego ja nie doświadczę, tego, czego ty nie doświadczysz, a doświadczyłeś ty, możesz tylko opowiadać. My nigdy tego nie poczujemy, prawda? Realnie. Ale zastanawiam się...
Tak samo jest z tobą, jeśli ty byś tego doświadczył. Dokładnie. Tak samo, wiesz, opowiadałbyś mi to różnymi słowami, ja i tak bym tego nie zrozumiał, o czym ten człowiek w ogóle do mnie mówi. Nie?
Słyszałbyś mnie, prawda?
To ale... po prostu bym tego nie zrozumiał, więc to jest piękne doświadczenie. Nam, ludziom, potrzeba jest... do doświadczenia, nie wiedzy. My jesteśmy, my już mamy przorane wszystkie książki, przeczytałeś każdą książkę. Jakby dla mnie czas, który mamy teraz, to jest czas wzrastania, to jest czas, żeby móc przeczytać książkę, którą mamy w sobie. Jasne. I tyle.
Wiesz, każda kolejna książka też tworzy poczucie, że mniej wiesz, bo ona otwiera przed tobą kolejne tytuły książek, które musisz przeczytać i w pewnym sensie kolejną pracę, którą musisz na sobą
wykonać.
Nakłada ci
kolejne perspektywy, przez którą patrzysz na świat, więc...
Dokładnie. Więc i to też może budować tą skrajnie niebezpieczną presję zewnętrzną na siebie samego, że ty musisz dowozić, prawda? Że ty musisz kolejne książki przeczytać, żeby móc powiedzieć, że już ogarnąłeś ten temat. A nagle się okazuje, że w kolejnych trzech książkach masz kolejne 9
polecajek.
Dokładnie.
Czasami przychodzi do ciebie taki moment, że zamiast... wieczorem, zamiast brać kolejną książkę do ręki i trochę się z tym, żeby nie użyć nieładnego słowa, trochę się tym hełbić, że jesteśmy tak bardzo oczytani, że tak. Te książki są tak bardzo w ogóle wyidealizowane, że to jest w ogóle, że telewizja to jest zła, a książka to jest w ogóle coś takiego pięknego i szlachetnego, to czasami przychodzi taki moment, że pozostając sam ze sobą w bezruchu ze swoją głową, jesteś w stanie wyczytać z tych 30 minut więcej z samego siebie i odkryć dużo więcej niż konsumując kolejną i to kolejną książkę.
Wiesz, ja nie chcę cię pytać o takie dosyć właśnie puste i powierzchowne rzeczy typu najbardziej odjechany rytuał szamański, jaki zrobiłeś, bo jakby twoja historia jest dla mnie bardziej interesująca niż rytuał, przez jaki przeszedłeś, bo wydaje mi się, że przez ciebie mówi to głoś nawet bez słów, prawda, że ty przeszedłeś przez jakąś drogę, która była twoja i pewne rzeczy po prostu chyba powinny zostać wewnątrz ciebie. Ja tak czuję na ten moment. Ale interesuje mnie to w takim razie, jak ta droga, jak zdecydowałeś się właśnie może trochę poprzestać tych skrajności i nie myśleć na przykład o prowadzeniu podcastu, czy nie wiem, zawodowym uprawianiu sportu, jako w pewnym sensie skrajności, których nie da się pogodzić, bo dla mnie, ja się najbardziej boję skrajności, najbardziej się boję ludzi na skrajnościach, którzy są albo skrajnie, wiesz, po tej lewicy, albo po tej prawicy, nie mylić oczywiście z polityką, nie, tylko ktoś by powiedział, że tylko high performance, że to wiesz, że w pewnym sensie tylko elite mentality, prawda? Mówiąc tak już potocznie, albo w drugą stronę, że teraz właśnie zamknijmy się w klasztorze, bo tak powinno wyglądać życie. A teraz co zrobić, żeby wziąć coś dobrego z tego, coś użytecznego z tego i połączyć to właśnie w takie prawdziwe arcydzieło?
Wiesz co, dlatego wiesz, że życie prowadzi się etapami. Ty jesteś teraz na etapie, w którym, znaczy też nie znamy dobrze, ale w którym nagrywasz podcasty, realizujesz się jako psycholog sportu, jesteś w tym dobry i masz vibe. 5 lat temu prawdopodobnie twoje życie wyglądało zupełnie inaczej, 10 lat temu inaczej, a za 5 lat będzie wyglądało zupełnie inaczej.
Absolutnie.
I tak samo często, wiesz, te skrajności są spowodowane tym, jak bardzo czujemy dyskomfort w rzeczach, z którymi idziemy przez życie. Moja skrajność z różnymi, tak jak powiedziałeś, wyjazdami, rytuałami i różnymi rzeczami, które robiłem, wynikała z tego, że rzeczy, które do tej pory robiłem i książki, które przeczytałem, nie wpłynęły na mnie dobrze. To znaczy, ja przeczytałem swojego czasu dużo książek, ale to, co mnie tam interesowało, to nie było w stanie, to nie było dla mnie do zrozumienia na tamtej perspektywie, na tamtym czasie, na tamtym etapie, w którym byłem. Po prostu ja czytałem książkę i ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni w ogóle tam mówią. Co to znaczy? Te słowa, książki różne. Mówię, co to znaczy? I dopiero doświadczenie mnie zaprowadziło tam, że do miejsca, w którym ja nie muszę czytać o tym, bo doświadczenie pokazało mi to, co ja chciałem i musiałem tam zobaczyć. Więc wiesz, wchodzimy w różne skrajności w zależności od tego, jak nas prowadzi życie, ale i tak samo jeśli chodzi o kwestie sportowe, to to, że ja też przedstawiam też skrajne postawy, bo rozmawiając z osobami, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach, automatycznie to jest poziom, który jest, no, który jest bardzo skrajny, bo jeśli 2 miliony ludzi w Polsce uprawia piłkę nożną, a w reprezentacji Polski w piłce nożnej jest tylko 20 osób, to czy powiedzmy uprawia triatlon kilkanaście tysięcy osób, a wygrywa tylko jedna, tak samo jak w każdej dyscyplinie indywidualnie, to znaczy, że ta jedna osoba zrobiła coś, czego tamte osoby nie zrobiły i dla mnie to jest niezwykle ciekawe, żeby poznać te wszystkie etapy tego procesu, wszystkie szczegóły, na które ta osoba zwracała uwagę, a na które inne osoby tego nie robiły. Więc my wchodzimy, więc ja też wchodzę w taką skrajność, żeby poznać to, ale każdy bierze z tego coś dla siebie, co może wdrożyć do swojego życia, bo nie każdy, kto słucha takiego podcastu, ma ochotę być najlepszy. Po prostu czasami ma ochotę poznać historię, dzięki której się zainspiruje, zmieni swoje życie, ulepszy swój trening, bardziej zoptymalizuje swoje godziny w ciągu dnia i zabierze chociaż jedną rzecz, która będzie dla niego dobra. Więc, więc każda skrajna postawa gdzieś ma swój wspólny mianownik.
Pewnie, bo tak jak mówisz, pokazujesz to, co jest dostępne wyłącznie dla niewielu i dla naprawdę bardzo wąskiej grupy, ale z kolei rzadko też jesteśmy w stanie dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak faktycznie wygląda ten cały proces, prawda? To czy jak rozmawiałeś na przykład z Szymonem Kołeckim dawno, dawno temu, prawda? Ale czy jak na przykład on mówił o tym, że trenował 14 razy w tygodniu, prawda? I że wiesz, jak nie wstał raz o 4:30, to postawił sobie taki może nie cel, ale takie... Tak sam przed sobą powiedział sobie, że zrezygnuje z uprawiania ciężarów, jeżeli nie wstanie choćby raz, prawda? To jest skrajna mentalność, prawda? Ale z drugiej strony... Później zdobył 2 medale olimpijskie.
Słuchaj, do mnie regularnie pisze na Instagramie taka kobieta, która ma 58 lat i która słucha każdego podcastu i zawsze pisze mi taki feedback, podziękowanie, jak to na nią wpłynęło. I kiedyś się zapytałem, a czy ty jakby... co trenujesz, jakie sporty trenujesz, w czym to ci pomaga? Ona mówi, że nie trenuje, codziennie biega, ale jakby nie ma, jakby wiesz, na pozór nie ma nic wspólnego z taką postawą high performance, bycie w takim, wiesz, champion's way.
Tak.
Po prostu wiesz, te elementy, które jakby te części wspólne, składowe tych rozmów, pozwalają jej codziennie wytrwać po prostu w tym codziennym bieganiu i tyle. Prosta tak, historia. Tak. Ona nie musi wcale być najlepsza, nie musi wygrywać zawodów, nie musi się, wiesz, hartować, być w super żelaznej dyscyplinie. To oddaje jej kopa do tego, żeby ona wstała i poszła sobie 30 minut pobiegać. Tyle. Więc są też w skrajnej postawie osoby, które osiągają rzeczywiście ten mistrzowski poziom, mogą tego słuchać i jeszcze bardziej ulepszać cały swój proces, więc to też jest niesamowite w tym.
No, to są fenomenalne wiadomości, jak ktoś ci pisze, że twoje gadanie do mikrofonu i przepytywanie kogoś ciekawego dla ciebie i poznawanie tej osoby komuś realnie może zmienić życie.
Tak.
Dlatego to jest też duża odpowiedzialność w tym wypadku, nie? Jak myślimy o tym, to nie chodzi o to, żeby narzucać na siebie presję, tylko pamiętać o tym, że każde słowo może ważyć, prawda, w tym wypadku. I żeby ten przekaz był, no... Nie chcę powiedzieć etyczny, ale żeby był po prostu zgodny, nie? Żeby właśnie po takim odcinku, tak jak ja ci powiedziałem, że ja nie czyszczę odcinków w takim sensie, że nie mówię, a może tego lepiej nie mówmy, tylko żeby na tyle świadomie i dojrzale mówić o tych sprawach, żeby później nie musieć po godzinie, dwóch, trzech stwierdzić, chyba jednak Cyprian tam źle to powiedzieliśmy, bo to tak może źle zabrzmieć. Nie, prawda? Czyli to jest taka, powiedziałbym tu, skrajna odpowiedzialność, nie? W pewnym sensie za siebie, ale też za ludzi, do których wychodzisz, no bo jednak... wychodzimy siłą rzeczy, prawda, na zewnętrznie.
Tak, chociaż jak sobie o tym myślę, to czułbym jednak taką presję, jeśli bym czuł na sobie taką odpowiedzialność za to, ktoś może pomyśleć po takiej rozmowie. Wydaje mi się, że każdy ma też swój taki filtr, przez który przepuszcza wszystkie informacje i słuchasz często jednej rozmowy, czy idziesz na jakąś konferencję, warsztat, cokolwiek, często po to, żeby znaleźć tam jedną rzecz albo jedno zdanie, które może zmienić w tobie bardzo dużo. I myślę, że też z takiej rozmowy, wiesz, z godzinnej rozmowy nikt może nie zapamięta nawet 20% tych treści, o których rozmawiamy, ale nawet jedno zdanie, zdanie, czy z każdej rozmowy, mhm. jedno zdanie potrafi zmienić bardzo dużo i ja też często mam taką ideę po prostu, że robię dla jednej myśli, po prostu robię podcast, a resztę każdy filtruje sobie przez swój indywidualny jakiś filtr, nie?
Tak, tak, tak. Ale zobacz, ty jesteś w tym sobą, ty jesteś zgodny z tym, co robisz, z tym, co nagrywasz i z kim rozmawiasz. To dlaczego miałoby to na tobie budować presję, skoro ta odpowiedzialność może być na przykład jedną z twoich wartości, mhm. ale ona wynika z ciebie, bo ty nie uważasz na każde słowo. To nie jest tak, że my tutaj próbujemy być i mówić pięknie do kamery, prawda? Tak. Rozmawiamy normalnie.
Tak.
Po prostu dwóch facetów, których przeszło swoje drogi w jakiś sposób i są tu i teraz w tym miejscu. Tylko wydaje mi się, że ta autentyczność i szczerość po prostu przemawia. Mhm. Nie?
Tak.
I obycie się po prostu też z takim gadaniem, no to jest inna sprawa na pewno, nie? Ale z kolei na przykład z tą pewnością siebie, o której mówiłeś. I to cię chcę dopytać o jedną rzecz, bo ja to rozumiem na dwa sposoby. Takie właśnie pewność siebie jako poczucie własnej wartości, o której powiedziałeś, czyli mamy ją naturalnie, ale no jest ta też sportowa część, którą ty dobrze znasz. No i tu bym nie powiedział, że ją mamy naturalnie. Czujesz, o co mi chodzi? Że jakby ta pewność siebie jako poczucie własnej wartości, czyli mam ją w sobie, bo jestem człowiekiem, kropka. Mm-hmm. Moje postępowanie sprawia, że jestem albo dobrym człowiekiem i dobrze postępuję, albo nie, też kropka. Mm-hmm. Ale w sporcie, no naturalną pewność siebie, no nie do końca bym powiedział, że, mm-hmm. że jakby pewność siebie wynika tylko z tego, czy ją mam, czy ją nie mam. Mm-hmm. Bo dla mnie to też jest umiejętność.
Okej. Okay. Mówisz, że możemy sobie, że możemy oszukać umysł przez stosowanie różnych, nie wiem, praktyk, ćwiczeń, w której możemy wpłynąć na swój finalny performance sportowy.
Znaczy zobacz, bo to nie jest afirmacja ani wizualizacja, którą wydaje mi się, że ty miałeś przed oczyma, prawda? Czyli takie coachowe mówienie, Cyprian, zamknij oczy, wyobraź sobie, że jesteś najlepszy i jesteś najlepszy. No nie, to
chociaż,
tak nie działa.
Chociaż wizualizacje i afirmacje działają w bardzo mocny sposób, ale ja też nie lubię o tym mówić zbyt często, dlatego że już to jest tak temat zajechany na wszelkie sposoby we wszystkich rozmowach, że to są tak jakbyśmy rozmawiali o tym, że porażki są, nie wiem, kolejnymi lekcjami. No to i o tym już się nie da rozmawiać. Ja już też nie mogę rozmawiać o tym, że wszystkie porażki, które miałeś, one finalnie były lekcjami, no bo...
Ale to nieprawda.
Chcemy
nie musi się... tak być.
Podzielić czymś nowym, czymś bardziej interesującym. Dlaczego nie muszą być? Co masz na myśli?
No, nie każda porażka musi się czegoś nauczyć, no bo jeżeli popełnisz jakąś porażkę i nie wyciągniesz z niej nic totalnie, dokładnie. Pójdziesz dalej i powiesz, a dobra.
Dokładnie.
Nie? I zrobisz to samo, dokładnie. Drugi raz wejdziesz to samo gówno.
Dokładnie, to jakby to jest taka stacja paliw w momencie, kiedy to przeanalizujemy. Kiedy usiądziemy do tego i zrobimy analizę, co moglibyśmy zrobić lepiej, co się nie udało i po prostu bierzemy taką porażkę na tapet, a nie po prostu o niej zapominamy i idziemy dalej.
No tak, no jak podjedziesz na tą rzeczoną przez ciebie stację paliw, masz diesla czy paliwo?
Benzynę.
Benzynę i wlejesz do niej diesla, prawda? No to co się stanie? Mm-hmm. No wiemy, co się stanie, prawda? I teraz pojedziesz na drugą stację po naprawie i znowu wlejesz diesla. Mm-hmm. Czy to jest uczenie się na błędach i na porażkach? No nie. To jest po prostu głupota, czyli robienie tego samego i oczekiwanie innego efektu. Ale o czym ja mówiłem z tą pewnością siebie? Bo tak jak mówisz, być może temat wizualizacji treningu wyobrażeniowego jest tak zaorany i przeorany, ale ja mam wrażenie, że cały czas się o tym mówi źle. Mm-hmm. Bo to, zobacz, mózg nie odróżnia tego, czy ty faktycznie angażujesz się w ruch motoryczny, czy jak wychodzisz na boisko rugby na trening, to twój mózg nie wie, czy ty faktycznie biegasz po boisku, czy ty sobie wyobrażasz, że biegasz. Stąd też na przykład trening wyobrażeniowy jest tak skuteczny w pracy rehabilitacyjnej, czyli na przykład narciarze, Alpejczycy, którzy mieli kontuzję kolan, nadgarstków i trenowali wyobrażeniowo, czyli powtarzali w pewnym sensie te czynności, oni nie oszukiwali swojego mózgu, tylko wysyłali mu sygnał, że jakiś ruch w tym momencie się odbywa i nagle fale mózgowe badane przez EEG plus na przykład rezonans magnetyczny pokazywał aktywację nie tylko pewnych struktur w naszym mózgu, ale również mięśni, które nie mają prawa działać, jeżeli tylko sobie to wyobrażamy, prawda? I to jest w pewien sposób proces treningowy, a trening to jest przygotowanie. Im bardziej jesteś przygotowany, tym jesteś bardziej pewny siebie. Ja tak to postrzegam.
Jasne.
To ja ci pokazałem pigułkę, bo jak wiesz, przeprowadzam przez proces olimpijczyka przez 3-4 lata w okresie olimpiady, no to wiadomo, że to jest bardzo już takie zindywidualizowane. Nie? Ale ja tak rozumiem tą pewność siebie, o której teraz rozmawiamy. A przy okazji...
Ale ja 100% się z tym zgadzam, dlatego że to jest pole kwantowe, do którego my możemy wejść na pewno wersję samego siebie, po prostu możemy przyciągnąć poprzez afirmację połączoną z wizualizacją w momencie, kiedy czujemy ten proces i jakby łączymy afirmację tego, kim jesteśmy, z całym procesem wizualizacji tego elementu w sobie. Jesteśmy w stanie w taki sposób może oszukać, może to nie jest dobre określenie, bo to działa bardzo pozytywnie na nas, że
uzupełnić.
My możemy przejść na nieograniczoną liczbę wariantów w polu kwantowym. No, tak działa fizyka kwantowa, że po prostu wysyłamy energię myśli do miejsca, w którym finalnie chcemy być. I jakby najpiękniejsza rzecz w tym jest to, że pole kwantowe jest nieograniczone, że tych wersji jest nieskończona ilość, do których my możemy się dostroić i właśnie za pomocą właśnie afirmacji, wizualizacji. Bardzo mocne i fajne narzędzia, ale no tak, no już ty też myślę, że dużo o tym mówiłeś w jakichś swoich miejscach, w sensie audycjach, więc...
Tak, tak, powtarzało się to.
Ale zgadzam się całkowicie z tym, co jest, co powiedziałeś.
Dlatego uważam właśnie, że szczególnie jeżeli patrzymy na sport, ale też cokolwiek innego. Moja ukochana narzeczona ostatnio mnie złapała na czymś takim, bo tak zadałem jej takie pytanie. Dlaczego zadajesz to jakieś takie, wiesz, pytanie, przecież rozmawialiśmy o tym już 10 razy, a ona mówi, zawsze mówisz, że im bardziej jesteś przygotowany, tym bardziej jesteś pewny siebie, więc ja zadaję to pytanie, żeby być bardziej przygotowaną.
Okay.
Ja mówię, ale mnie złapałaś. I musiałem przeprosić, po prostu.
Dobre.
Musiałem się poddać w tym momencie. Teraz powiedz mi, bo to jedno z takich pytań, które też się pojawiło w tej mojej małej ankietce. Co dzisiaj ciebie napędza do robienia tylu rzeczy w swoim życiu? Zresztą inaczej, może zadam ci też pytanie, czy ty uważasz, że robisz dużo rzeczy w życiu? Bo wiesz, jak to często wygląda w internecie, nie? Tak jak mówisz, byłeś w internecie, ale w sumie, tak jak wspomniałeś, no nie byłeś, nie bywałeś tam za dużo, prawda? Tylko wrzucałeś podcasty, ale nie żyłeś tym wszystkim, co się dzieje w internecie, ale...
Chociaż uczę się też tego, żeby wrzucić coś i się z tego wylogować, ale no niestety algorytmy i informacje tam są tak ułożone w bardzo umiejętny sposób, że ciężko jest nawet, nie wiem, mi też się z tym uporać tak, żeby rzeczywiście taki telefon szybko wyłączyć. Wiesz co? Nakręca mnie tworzenie.
Okay.
Tworzenie treści, które dają wartość i wkładanie i dawanie wartości też innym osobom. To znaczy, że mam też taki pierwiastek w sobie, który chce się podzielić z tym, co mam w sobie mam dużą pasję do sportu i też chciałbym pokazać spojrzenie na sport z innej strony, z takiej bardziej strony świadomej, chociaż też opartą o takie najzwyklejsze, choć najbardziej skuteczne elementy, które nam w tym pomagają, jak właśnie wspomniana dyscyplina, konsekwencja, budowanie nawyków, bo to osiągnięcie tego finalnego sukcesu jest jakby też utożsamiam się też z tym, że to jest bardzo proste. Że to jest bardzo proste, często my to komplikujemy i że robiąc rzeczy w momencie, kiedy inne osoby tego nie robią, już jesteśmy wśród 10%, które są predestynowane do tego, żeby być bliżej tego. Dokładamy kolejne, wiesz, jakby gdzieś tam kolejne cegiełki do tego, ale dla mnie opiera się to wokół dyscypliny konsekwencji, bo konsekwencja to jest... To są po prostu nasze nawyki, które wpływają na to, że robimy te rzeczy every fucking day, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz i co się dzieje też wewnątrz. W tym budujemy swoją taką doskonałość, bo to są narzędzia, dzięki którym my musimy, dzięki którym my budujemy swoją doskonałość, która ta doskonałość promieniuje na efekt zewnętrzny, to kim my się stajemy. Nawet o tym mówi Hawkins właśnie. I to nie jest tak, że to są jakieś, wiesz, motywacyjne hasła tutaj i książki sportowe, tylko o tym, no mówię, Hawkins pisze o tym, o dążeniu doskonałości i o tym, jak potem ona finalnie promieniuje na ten świat zewnętrzny. Ciebie nawet nie musi obchodzić, jak to się stanie, że jak ty to zrobisz, że będziesz tam na górze zwycięzcą, osiągniesz to, czego chcesz. To po prostu się stanie, ale musisz osiągać swoją doskonałość w każdym dniu. I realizować, i konkretnie, konsekwentnie to realizować. I that's it, nie? To jest, sam proces jest bardzo prosty, ale oczywiście na to się składa dużo elementów, które nas od tego odciągają, prawda? poczucie własnej wartości, pewność siebie,
presja społeczna,
chwile załamania, brak motywacji, co wtedy, prawda? Ale samo dojście jest proste.
I co wtedy, jak się coś załamie i nagle okazuje się, że już wypadają ci 2 dni z twojej samodyscypliny?
Kiedy wypadają dni z samej dyscypliny.
No, czyli co, jakby, bo tak jak powiedziałeś, że każdego dnia po prostu idziesz i robisz powtarzalnie to, co robiłeś. A co jak coś ci się wykolei?
Wiesz co, wiesz, analizujesz, tak? To jakby jesteś w kontakcie ze sobą i wiesz, z jakiego powodu.
Czyli to jest okej, okay, akceptujemy to.
Jakby wiesz, to ja też byłem w takim miejscu, w którym, znaczy, jeszcze niedawno i często mi się takie rzeczy zdarzają, że ja też jestem uzależniony od sportu, to znaczy, że też trenuję dużo.
Tak.
Lubię to robić.
Zdefiniuj
uzależnienie,
dużo.
Może uzależnienie, to jest może dużo powiedziane, bo ja staram się trzymać na tą kontrolę. To znaczy, nie jestem niewolnikiem własnych przekonań, ale lubię to robić. To znaczy, moje ciało na tyle się domaga, wiesz, tego
ruchu,
tego strzału dopaminowego po treningu, że po prostu, wiesz, jak nie zrobię treningu, to aż czuję się źle. I nawet miałem kiedyś takie momenty, że w momencie, kiedy byłem chory, też o tym mówiłem kilkukrotnie, że jak byłem chory, przeziębiony, to odliczałem sobie ile treningów po prostu
mógłbym zrobić
i chciałem to nadrabiać. Oczywiście to była droga donikąd, bo to wprowadzało mnie jeszcze większy stan, tak. Taki
samounicestwienia.
Tak, takiego też takiego wypalenia mojego, wiesz, układu nerwowego i przetrenowania, że jakby staram się już tego nie robić, ale tak, ale analiza i zaufanie procesowi i pójść dalej.
No wiesz, to nie brzmi tak, jakby jakiś pseudotrener motywacyjny powiedział, że są jakieś haki, jakieś triki, jakieś drogi na skróty. To są proste rzeczy.
No dlatego mówię, często komplikujemy cały ten proces, że tak. Próbujemy rozkładać wszystko na czynniki pierwsze, motywacja, szukać tej motywacji, tak. A po prostu robienie bez względu na to, czy jest ta motywacja, czy jej nie ma, to jest największy sukces, który możesz osiągnąć w momencie, kiedy wychodzisz na trening i zaczynasz robić, bez względu na to, czy, jak to kiedyś powiedział Miłosz Brzeziński...
Sens jest większy od cierpienia.
Tak, ale on powiedział inne słowo też, że jeśli, że a propos tego, co rozmawiamy teraz, że on mówił chyba do córki, że która nie chciała sprzątać z pokoju, mówi, no to sprzątaj z niechęcią. Po prostu, tak. Jeśli nie chcesz robić tego, to okej, no to zrób ten trening z niechęcią.
Tak.
Ale go zrób.
Dla mnie, wiesz co, to też jest takie dzielenie się, otwarcie tym, że my jesteśmy zwykłymi ludźmi, najnormalniej w świecie, prawda? My jesteśmy normalnymi facetami, którzy również miewają właśnie te chwile. Ja zawsze chcę, żeby to wybrzmiało, prawda? Bo to jest tak, ja wstając dzisiaj rano, dzisiaj jest środa, prawda? No totalnie mi się nie chciało przyjechać tutaj do studia, ale w pewnym sensie, tak fizycznie po prostu, nie chciałem się ruszać dupy, po prostu już trochę, okay. Wiesz, wyczerpała mi się bateria dopaminowa po tych ostatnich 2 dniach, wiesz, i mówię, dobra, okej, okay. Jakby... Poprzypominałem sobie, właśnie poafirmowałem sobie w takim dialogu wewnętrznym, jakby pamiętaj, po co to robisz, jakie to jest fajne, że się dzisiaj spotkasz z Cyprianem, że sobie fajnie pogadacie, pójdę na siłownię przed wyjazdem, zrobię 2 rzeczy dzisiaj, pójdę na siłownię po prostu i przyjadę się sobie pogadać z Cyprianem i tyle, i koniec, jakby więcej nie będę robił dzisiaj rzeczy, prawda, i wiesz, i tak nakręciłem się i to taka jest właśnie ta spirala, wiesz, kolejnej minuty, kolejnego elementu takiego, który sprawia, że ja nie jestem zmotywowany, tylko ja po prostu wracam do swojego ja.
Masz zajebiste życie, skoro możesz sobie pójść na trening i spotkać się z kimś.
Dzisiaj.
Tak, dzisiaj.
Dzisiaj.
Ale tak, zgadzam się. Każdy z nas jest tylko człowiekiem. Tak. Mówię tutaj o mechanizmach, które możemy i powinniśmy stosować w momencie, kiedy chcemy osiągnąć jakiś cel, ale tak. Przy tym też nie można zapominać, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, jesteśmy istotami, które błądzą, które popełniają błędy, którym ciało odmawia posłuszeństwo, tak. Którym głowa odmawia posłuszeństwa i czasami możemy po prostu przebodźcować ten układ nerwowy, możemy z tego high performance spaść naprawdę z wysokiego
Prawda.
Konia w momencie, kiedy wydaje nam się, że ten stan high performance to jest wysokie performowanie każdego dnia, bez względu na to, czy odpoczywamy, czy mamy rest day, to i tak staramy się, wiesz, dokręcać tą śrubę. No ale dla mnie ten stan high-low performance to jest właśnie stan, w którym my performujemy wtedy, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba, tego nie robimy i dajemy sobie całkowicie odpocząć, zresetować. Potrafimy zresetować swój układ nerwowy, umysł, ciało, po prostu zapomnieć o tym, co na czym się skupiamy w ciągu całego tygodnia. I po prostu też takie elementy w każdym dniu zwracać na nie uwagę, że po prostu wtedy, kiedy nie musimy tego robić, wtedy, kiedy jemy posiłek, nie musimy cały czas być online, nie musimy cały czas scrollować, nie jedziemy samochodem, możemy po prostu cieszyć się tym, że jedziemy samochodem, nie musimy wrzucać sobie nawet podcastów, nawet słuchać jakichś mów motywacyjnych na YouTubie, może to być czas, kiedy my możemy się zresetować, odpocząć. Wtedy czujemy też, że tam, gdzie mamy to zrobić, to robimy, a tam, gdzie nie musimy tego robić, tego nie robimy.
Ja wręcz bym powiedział, dopowiedział do tego, że powinniśmy to robić, bo dzisiaj myślę, że w roku 2024 jesteśmy tak cholernie przebodźcowani, że te momenty takie, gdzie faktycznie możemy się trochę odłączyć, co de facto jest, też staram się, ja mam trasę do zrobienia z powrotem do Kielc, więc mam chwilę.
Jesteś z Kielc w ogóle, tak?
Tak, tak.
Przyjechałeś tutaj z Kielc?
Tak.
Wow.
No, trzeba sobie dobrze wszystko poplanować i jestem, nie? Ale właśnie to jest to, nie? Że jakby to są te momenty, które też właśnie dają mi taki upust mojej pasji, nie? Mojej jakby realizacji jakiejś takiej drugiej części mojego życia, bo ja wiem, że w moich, właśnie moich wartościach bardzo wysoko zawsze mieści się wolność i autonomia, prawda? I ja wiem, że dzięki temu, że mam, wiesz, 3-4 dni w cudzysłowie takiego, wiesz, zaorania w gabinecie, gdzie obsługuję moich klientów, to potem przychodzi taki dzień i wiesz, i właśnie teraz doceniam to, jak mogę to robić. Rano mi się nie chciało, a już mi się chce. I to na tym polega, nie? I są te momenty, które łapiemy, bo faktycznie na przykład taka rozmowa nam doda bodźców, ona nam doda dopaminy, prawda? Ona nas nie wyciszy raczej. I teraz ten moment, ty wracając być może do domu kilkanaście minut, ja wracając powiedzmy tam do 2 godzin, ja mam czas na to, żeby trochę właśnie wyciszyć ten układ nerwowy i cieszyć się tym momentem, tą chwilą. I ja uważam, że w tych czasach, w jakich żyjemy, powinniśmy łapać te momenty.
Tym bardziej taka rozmowa jak teraz jest paradoksalnie bardzo wyczerpująca dla w ogóle dla układu nerwowego i dla nas. Tak. Nie wiem jak ty, ale ja często mam po rozmowie taki duży zjazd, że już wiem, że potem ciężko mi jest w ogóle się skupić albo zabrać się za jakieś ważne rzeczy. Bo to jest bardzo obciążające, to jest też stres, to jest bycie cały czas uważnym na drugą osobę przez godzinę, przez półtorej godziny i no tak, szczególny czas, żeby móc po prostu, ja już wiem, powiedzmy, że jeśli mam jakąś rozmowę dłuższą, bardziej w takich godzinach późnych, to już wiem, że potem nic nie mogę zaplanować, bo wiem, że to jest taki czas, który mocno też mi eksploatuje energetycznie po prostu.
Absolutnie, no ja czasami mam tak, że mój układ limbiczny po prostu jest przeorany, kora przedczołowa przyjęła tyle informacji, że potrafię na przykład później wracać 2 godziny do domu i z bólem głowy.
Nieźle.
Bo tyle informacji zostało nagle, wiesz, wrzuconych do mózgu. Uczę się właśnie, jak tym zarządzać dobrze, co robić przed, jak sobie to wszystko planować. Myślę, że też z doświadczeniem to po prostu przychodzi. Cyprian, nie dotknęliśmy wielu tematów. Myślę, że to jest taki pretekst do tego, żeby umówić się w niedalekiej przyszłości na drugą rozmowę. Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie.
Myślę, że jak to nie będzie live, to na pewno.
Jak to nie będzie. Bo moja społeczność może nie być gotowa na to, ale powiedz...
Nie, chociaż powiem ci, że myślę, że byłaby gotowa, bo jakby rozmawiamy teraz normalnie, myślę, że na luzie, ale nie wiem, jakoś tak, że bardziej taki instagramowy live kojarzy mi się trochę z, nie wiem, jakoś nie kojarzy mi się dobrze. Nie lubię takich formuł, nie mam problemu z tym, żeby coś robić i rozmawiać na żywo, bo nawet taką rozmowę, jak ty wrzucasz całkowicie surowo, można powiedzieć, ale jakoś, nie wiem, ten taki... gdzieś tam różne formuły takie bardziej instagramowe, trochę nie do końca to jest mój świat.
Pewnie. Dlatego powtórzymy to, może normalnie. Tutaj, prawda? W studio. Jaka przyszłość, powiedz mi, podcastu? Elite Mentality, Cyprian Majcher, od lutego nagrywasz podcast, była mała przerwa, teraz wróciłeś, nowe odcinki się pojawiły. Co dalej?
Wiesz co, po tak długiej przerwie widzę, że ten rynek podcastowy się zmienił, bo w 2018 roku już, w 2018 roku nie było tyle podcastów, ile jest teraz. Też widzę, jak rozwinęła się formuła wideo, więc też nagrywam w innej formule, właśnie również z obrazem, czego wcześniej nie robiłem. No i uczę się konsekwencji w tym procesie również, czyli żeby robić to regularnie, mniej więcej raz w tygodniu. To jest dla mnie też duże wyzwanie i dużo mnie to kosztuje naprawdę, bo mam co robić w swoim życiu, więc mam nadzieję, że utrzymam to jakoś długo, chociaż u mnie są tak zero-jedynkowe stany, że może po prostu pewnego dnia mi się coś odklei i może po prostu w ogóle też z tego, ale na razie mam do tego flow, jakby też uczę się z tym, że idę z tym, co mnie jara na dany moment, teraz mnie jara to i mam flow do tego, więc również z tym idę, więc tak jest.
Super. Cyprian Majcher był gościem 194 odcinka podcastu.
Bardzo dziękuję, Mateusz. Dzięki. Fajna rozmowa. Dzięki.